czerwcu chciałbym usługiwać w jednym temacie. Każdą niedzielę będę rozwijał ten temat. I wierzę, że Pan chce do nas powiedzieć coś, do Kościoła, do wspólnoty, do ciała, którym jesteśmy, organizmu, którym jesteśmy. I wierzę, że to, co powiem, wynika z Bożego objawienia, wynika z Bożego natchnienia, wynika z Jego słowa, z czasu spędzonego przed Bogiem w oczekiwaniu na Słowo. Kiedy omawialiśmy, o tym też wspomniałem w piątek, pewne zagadnienia ze służbami w Kościele, jeden z braci okręgowych powiedział, w moim okręgu jeden z pastorów zrezygnował ze służby i mówi: chwała Bogu, bo nareszcie ludzie nie będą musieli słuchać kazań odczytywanych z książki. A my nie chcemy tak, nieprawdaż? My chcemy słuchać słowa, które jest natchnione i wypływa z ducha. Dlatego to, co dziś będę mówił, jest czymś, czym żyję, co jest w moim sercu i z czym chcę się dzielić z wami, z Kościołem, ze zborem, którego jesteśmy razem częścią wielkiego Kościoła Jezusa Chrystusa. I będę czytał z Dziejów Apostolskich z pierwszego rozdziału trzy wiersze, a później powiem, o czym będzie ten cykl wykładów, cykl kazań zainspirowanego słowa od Pana. 12 wiersz. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr, Jan i Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota i Juda Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami, z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Kiedy czytam ten fragment, 14 wiersz, akcentuję słowo trwali. To nie był moment, coś jednorazowego, chwilowego, ale to słowo trwali mówi o czasie, który trwa, czasie ciągłym, który istnieje. Nie było to chwilowe jakieś przeżycie. Czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, w pierwszym wierszu, a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu, trwali razem na jednym miejscu. Gdybyśmy czytali dalej, czytali drugi rozdział, wiersz 42, czytamy: i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie i w łamaniu chleba i w modlitwach. Gdybyśmy czytali jeszcze inny fragment, wiersz 12, 5 rozdziału, a przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów, a oni zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przedsionku Salomonowym. Trwali w jednomyślności. Byli złączeni ze sobą, byli jedno, jest moc i siła w jedności. I będę usługiwał w czerwcu na temat mocy i siły, która tkwi w jedności. I będę mówił o tym, co sprawia, że ludzie trwają w jedności. Będę mówił, co motywuje, co jest motorem napędowym do bycia w jedności z drugimi ludźmi. I będziemy mówić o tym, jaka siła jest w grupie ludzi, którzy umieją stanąć w jedności, w jednomyślności. Bo problemem współczesnego Kościoła jest rozproszenie, jest rozdzieranie, każdy w swoją stronę. Jakakolwiek grupa ludzi, gdy pracuje razem, gdy trwa razem w jedności, jest tam zawsze ogromny potencjał, bo taka grupa może osiągnąć niesamowite rzeczy. Grupa rozbita, rozdarta, rozdzierająca się od środka nie ma szans na nic, na osiągnięcie niczego. Jest niesamowita siła w grupie ludzi, którzy są połączeni ze sobą. Zastanawiam się nad tym, co jedna, co łączy ludzi ze sobą, co jednoczy nas, Kościół, ludzi wierzących. To było w moim sercu od jakiegoś czasu i o tym myślałem. Chcę, abyśmy wiedzieli, gdzie diabeł uderza. Uderza tam, gdzie widzi, że ludzie zaczynają się garnąć w jednomyślności ku sobie. Jego strategia jest bardzo jasna. I Boże Słowo mówi, że nam jego zabiegi, intrygi są znane. Intrygą diabła, szatana, jest rozerwać ludzi, aby każdy ciągnął w swoją stronę i widział rzeczy inaczej. To jest jego strategia na obalenie i zniszczenie Kościoła. Odkrywam tą strategię przed wami, będę o niej mówił, będę ją demaskował, będę wskazywał, abyśmy nie utożsamiali się z tym i abyśmy jako Kościół nauczyli się szanować jedni drugich i trwać w jednomyślności ze sobą przed Panem. Bo wtedy dopiero jesteśmy w stanie cokolwiek osiągnąć. Są rzeczy, które jednoczą małżeństwa. Nieprawdaż? Jeśli małżeństwo trzyma się tych wskazówek dla małżeństw i oddaje się im, jest w stanie ulec, usunąć swoje ambicje, to wtedy małżeństwo jest czymś wspaniałym. To wtedy małżeństwo staje się błogosławieństwem. Są rzeczy, które jednoczą domy rodzinne, rodziny, a także są rzeczy, które jednoczą Kościół, które jednoczą ludzi wierzących. Jest tylko jeden problem. A tym problemem jestem ja sam. Jeśli ja zaczynam ciągnąć w inną stronę, niż ciągną inni, to wtedy powstają napięcia. Ale aby trwać w jedności, nie mogę iść swoją drogą, nie mogę żyć według swojej wyobraźni, nie mogę mieć swojego punktu patrzenia. Musimy pamiętać, bracia i siostry, że jedność czy trwanie w zgodzie zawsze będzie atakowane. Zawsze będzie podlegało atakom. Zgoda zawsze będzie pod natarciem wroga, diabła, szatana. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bardzo prosta. Bo tam Pan zsyła swoje błogosławieństwo. Biblia mówi w psalmie 133: o, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają, tam Pan nakazuje, aby błogosławieństwo stąpiło. Dlatego diabłu zależy na tym, aby nie było błogosławieństwa. Kto zna diabła, który się cieszy, gdy Kościół jest błogosławiony? O nie. Jemu zależy na tym, aby Kościół nie był błogosławiony, aby nie był pod błogosławieństwem, aby nie był pod błogosławieństwem. Dlatego psalmista Dawid powiada, jest to miło, jest dobrze, gdy bracia żyją w zgodzie, trwają. Moglibyśmy powiedzieć językiem nowotestamentowym. Trwają w zgodzie. Tam Pan nakazuje błogosławieństwu, aby przyszło. Bo tak możemy zinterpretować słowo zsyła. Pan nakazuje swojemu słowu, nieprawdaż? Pan wypowiada swoje słowo. Pan zsyła swoje błogosławieństwo. Gdy trwali w jedności, tam nie było dwóch ze sobą, ale cały zespół, cała drużyna, kobiety, mężczyźni, Matka Pana Jezusa Chrystusa, oj, mogła stanąć i powiedzieć: ja jestem tutaj najważniejsza. To ja urodziłam Syna Bożego. Nie. Trwali w jednomyślności razem. Wszyscy byli razem na jednym miejscu. Trwali razem w jednym miejscu, w jednomyślności, zgodzie. I oto mamy opis najwspanialszego zesłania błogosławieństwa, jakie zostało odnotowane w Biblii. Bo oto nastąpiło zesłanie Ducha Świętego. Co sprawia ten stan zgody i jedności? Drużyna, zespół, może być drużyną zwycięzców lub zwycięską drużyną. Zaraz wyjaśnię. Drużyna może być złożona z ludzi gwiazd, czempionów. ale niekoniecznie jest to drużyna zwycięska. Chodzi nam bardziej o zwycięską drużynę niż drużynę zwycięzców. Amen? Drużyna złożona z czempionów, z gwiazd, ma pełno indywidualności. Każdy ma swoją koncepcję. Trener takiego zespołu ma problem. Nie może okiełzać tych idoli, gwiazdy, bo oni mają swoją charyzmę. I oni się różnią od zwycięskiej drużyny. Kibicuję troszeczkę i wybaczcie mi to w Panu. Oglądam czasami mecz. Moja żona mi ciągle wybacza, bo mówi, że to stracony czas. I kiedy oglądałem Puchar Ligi Mistrzów, a grał tam AC Milan, który został określony przez dziennikarzy drużyną spokojnej starości. Bo tam sami już pod 40 piłkarze, ale oni stworzyli zwycięską drużynę. To nie była drużyna jak Chelsea Londyn na przykład, która już odpadła w eliminacjach, złożona z samych gwiazd, czempionów, najdroższych na świecie piłkarzy. I co z tego? Kiedy drużyna spokojnej starości potrafiła stać się zwycięską drużyną, dlatego że byli zespołem, dlatego że byli jedno w całości. Oni potrafili rozpracować drużynę Liverpoolu, młodzieniaszków, młode ogiery w piłce nożnej, którzy robią sławę na całym świecie. Ale drużyna zwycięska działa razem. Kościół nie może być drużyną czempionów, zwycięzców, gdzie każdy indywidualnie ciągnie w swoją stronę i ma swoją koncepcję na grę. Kościół musi być zwycięską drużyną, która stoi razem, trwa razem w jedności, w zgodzie, gdzie nikt nie ciągnie w swoją stronę. Tam Pan zsyła swoje błogosławieństwo. Co jednoczy ludzi? Co sprawia, że jest to możliwe? I przez kolejne nabożeństwa będę odkrywał te tajemnice. Dzisiaj wskażę na dwie takie myśli z Bożego Słowa, które pomogą nam zrozumieć koncepcję zwycięskiej drużyny. Co jednoczy ludzi? Co sprawia, że jest zgoda, aby mogli trwać razem ze sobą? Po pierwsze, i myślę, że nie ma innego pierwszego punktu, to jest punkt numer jeden. Jest to lider. Jest nim nasz lider. Przywódca. Menadżer. Nasz trener. Nasz Pan Jezus Chrystus. On sprawia, że Jego Kościół, ludzie, którzy są ze sobą, mogą żyć w jedności i w zgodzie pod jednym warunkiem, jeśli na Nim skupiamy naszą uwagę, słuchamy Jego poleceń, słuchamy Jego wskazówek i rad, potrafimy trwać w zgodzie i jedności. Ludzie, którzy nie żyją w bliskich relacjach z Jezusem Chrystusem, będą ciągnąć w inną stronę. Będą rozrywać. Nieposłuszeństwo Jemu sprawia, że ciągnę w swoją stronę. Drużyna zwycięska skupia swoją uwagę na poleceniach trenera, nie na swojej indywidualnej koncepcji. Wtedy drużyna przegrywa. Wtedy nie ma jedności. Wtedy jesteśmy obrabowani z błogosławieństwa. Co zebrało tych ludzi, aby trwali razem w jedności? Chrystus. Chrystus. To z Jego powodu się zebrali. To nie był jakiś pomysł na Kościół, który oni tworzyli. To nie była jakaś ideologia, którą próbowali wypracować podczas spotkania. Oni trwali jednomyślnie w modlitwach, ale ich łącznikiem, tym, który ich zebrał razem, który ich zgromadził w izbie na górze, był Chrystus. W Ewangelii Łukasza czytamy o tym, w ostatnim rozdziale, w wierszu 49, to jest rozdział 24. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. A więc Pan Jezus zebrał ich razem, powiedział im, aby byli na jednym miejscu, aby trwali w modlitwie, aby posłuchali, czy byli posłuszni Jego zaleceniom, Jego nakazowi. Wtedy jest możliwe jedynie zwycięstwo Kościoła, bo jeśli teraz każdy by poszedł w swoją stronę, Piotr by był Piotrem i miał swoją koncepcję na Kościół, Jan by był Janem i miałby Kościół Janowy, oto inny Marek by miał Kościół Markowy, inny znowu by miał inną koncepcję, nie zdołaliby nic osiągnąć, staliby się pośmiewiskiem dla ludzi w Jerozolimie. Ale Pan Jezus złączył ich razem. Tak samo nas. Jesteśmy razem tylko i wyłącznie z powodu Chrystusa. Nic innego nami nie kieruje. Moglibyśmy być gdzieś indziej, tworzyć inną działalność kulturalną, moglibyśmy należeć do innej religii, moglibyśmy robić coś innego w tym czasie, ale jesteśmy razem, bo łączy nas Chrystus. Chrystus jest tym, który nas łączy. Dla Niego tu jestem i dla Niego żyję, dla Niego istnieję. Pierwszy list do Koryntian 12:12, dwa miejsca, Rzymian 12:5. Nie ma innej koncepcji. Oto czytamy w tych miejscach mówiących o Kościele takie słowa. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Chrystus jest naszym fundamentem. Dla Niego jesteśmy, to dzięki Niemu możemy trwać w jedności, to tylko dzięki Niemu możemy trwać w zgodzie. To Chrystus nas łączy, jeśli jesteśmy w Nim, będziemy z innymi połączeni w jedności, będziemy trwali w zgodzie. Rzymian 12:5, bardziej czytelny wiersz, który jaśniej objawia nam poprzedni, 12 rozdział listu do Rzymian, 5 wiersz. A tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami samych sobie, jedni drugich. Prawdziwa koncepcja Kościoła. To jest kwestia pokory i uniżenia. Oto Pan Jezus jest tym, który stwarza ten wspaniały zespół, drużynę, nie drużynę indywidualności, gwiazdorów, którzy mają swój pomysł na grę, którzy mają swoją koncepcję, jak rozwiązać dany problem, ale naszym źródłem jest Chrystus. On jest naszym źródłem. To jest wspaniały zespół, wspaniała duchowa drużyna, która jest w stanie osiągnąć wiele, zwyciężając dzięki temu, który jest w nas. To On nas jednoczy. On jest priorytetem i najwyższym naszym celem. Jego dobro tylko się liczy. Jemu trzeba oddać chwałę. Dlatego nie dam diabłu przystępu do mojego życia, bo chcę być w tej drużynie zwycięskiej, nie być tylko drużyną zwycięzców. Dlatego chcemy służyć razem. Chcemy iść razem. Dalej. Druga myśl. Co jednoczy ludzi, sprawia, że jest zgoda? Wizja. I znowu o wizji. Bardzo ciekawy temat. Wizja, objawienie celu w życiu. Indywidualnie. Każdy z nas. Wiem, po co jestem. Dokąd zmierzam? Jaki jest mój cel? Drużyna jako wspólnota. Wiemy, po co jesteśmy i dokąd zmierzamy. Jaki mamy cel? Przypowieści Salomona 29:18 brzmi tak. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Takie słowo w cudzysłowie, w nawiasie mam, rozłazi. Rozłazi. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki. Gdzie nie ma objawienia, wizji, zrozumienia. Znowu to samo. Znów na temat wizji. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki. Kto czyni, wprowadza ją w życie. Początek wizji jest w Chrystusie. Dlatego On jest tym, który doprowadza do jedności i zgody. Chrystus nas łączy. Początek wizji jest w Chrystusie. To On powołał mnie, umieścił mnie w drużynie i wyznaczył mi cele i zadania. Ale ja nie będę grał tak, jak mówi lider. I siedzi trener na ławce i denerwuje się. No mówi, czego nie robisz to, co ci powiedziałem, że masz robić? Po to jest trener. Mówią, że trener polskiej reprezentacji, Ben Hacker, umie zainspirować każdego. Że to jest jego mentalności, że dlatego tak go lubią, bo on umie wnieść zachętę, da takiego bodźca zespołowego grania. I nawet ci polscy piłkarze nie są tacy dobrzy. Oni nie są tacy dobrzy. Ale oni zaczęli tworzyć zespół. Zaczęli tworzyć drużynę i choć grają może nieudolnie wiele razy, popełniają wiele błędów, to dlatego, że grają razem, wygrywają wszystko. Wygrywają mecz po meczu. Dlatego, że są drużyną zwycięską. Drużyną zwycięską. To nie polega na indywidualnościach. I tak jak w tym obrazie, w tym podobieństwie, tak w Kościele, nasz Pan także jest tym głównym menadżerem. Jest tym, który powołuje, umieszcza nas w drużynie, wyznacza nam cele i zadania. Powołał przełożonych, powołuje liderów. On wyznacza kapitanów. Tak działa Kościół. Każda grupa, która się rozwija, tak działa. Pan Jezus wyznaczył Piotra, Jana, Pawła. Powołał ich. Oto wy będziecie moimi liderami. Na przykład Paweł powiada, odważył się powiedzieć, naśladujcie mnie, jak ja naśladuję Chrystusa. Cały system wizji obija się o przywództwo, o strategię, którą ma Bóg. Ale knombrność nasza, nasza charyzma indywidualności może przemawiać negatywnie i może się burzyć. Ja to zrobię inaczej. Ja to zrobię lepiej. Ja mam inną koncepcję. I wtedy nie ma jedności i zgody. A wszystko ma zmierzać ku temu, aby osiągnąć Boży cel. A jaki jest Boży cel? Zbawienie dusz. To jest Boży cel. Zbawienie dusz. Zbawienie człowieka. To jest jego nadrzędny cel. Cel numer jeden. Jedność wizji polega na widzeniu w ten sam sposób. To jest klucz. Widzimy tak samo, mamy wspólny cel, chcemy razem to osiągnąć. Gdy nie ma takiego widzenia, gdy nie ma wspólnej wizji, gdy są dwie wizje, za chwilę o tym powiem, jest rozdarcie. Jest szarpanie. Chcemy razem wielbić Pana. Jakaż w tym siła. Problem polega na tym, że każdy chce robić to inaczej. To jak to robić? Ja to chcę robić tak. Inny mówi, ja chcę grać tak. Inny mówi, ja wolę ten styl. Inny mówi, ja wolę tamten styl. I co się dzieje? Usuwa się w cień sedno. A ja jestem tu, by wielbić. Tylko tyle. Jestem tu, by wielbić. Nie liczy się styl, nie liczy się rodzaj, nie liczy się instrumentalizacja, nie liczy się nic. Liczy się to, po to tu jestem, abym wielbił. Aby imię Boże było uwielbione. To jest nasz cel. To jest nasza wizja. Jestem tu po to, by wielbić. Jestem tu po to, by oddawać Mu chwałę. Nie jestem tu po to, by się pokazać. Nie jestem tu po to, by coś czymś zaimponować, coś zamanifestować. Jestem tu po to, by Go wielbić. Jestem tu po to, by Go wielbić. To jest wizja. A kiedy to wszyscy zrozumieją, nie ma problemu z uwielbianiem. Nie ma problemu ze stylem. Nie ma problemu z pieśnią. Czy to sprzed 20 lat, czy to sprzed 2 dni. Nie ma problemu z jakością, z profesjonalizmem. Nie ma z tym problemu, bo jestem tu po to, by Go wielbić. To jest wizja, to jest nasz cel. Przychodzę tu po to, by Go wielbić. Chcę być jednomyślny. Chcę moje myśli skupiać na uwielbieniu, nie na ocenianiu, nie na szufladkowaniu ludzi, nie na podglądaniu, co robi drugi. Jestem tu po to, by Go wielbić. Amen? Wtedy osiągniemy cel. Wtedy będziemy w stanie trwać w jednomyślności. Chcemy razem zdobywać ludzi dla Jezusa. Problem w tym, jak to robić. Każdy ma inny pomysł. Ten by chciał robić to, inny chciałby robić tamto. I już sedno jest zepchnięte na bok. Jestem tu po to, by zdobywać ludzi dla Pana. Jestem tu po to, by o Nim świadczyć. Jestem tu po to, by o Nim mówić. To, jak to jest zrobione, nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Paweł powiada, wszelkimi sposobami niech jest głoszona Ewangelia. Wszelkimi sposobami, nawet jeśli to są sposoby niechlubne, tam jest powiedziane w liście do Galacjan, byleby Ewangelia była głoszona. Wszelkimi sposobami. Celem moim jestem tu po to, aby zdobywać ludzi dla Jezusa. Aby zdobywać ludzi dla Jezusa. Jeśli mam taki pomysł, aby stanąć z gitarą na rogu i śpiewać o Nim i mieć powieszony na piersiach traktat, albowiem tak Bóg umiłował świat, to rób to i wielbij Pana, zdobywaj ludzi dla Jezusa. Jeśli masz pomysł, aby iść rozdawać biednym jedzenie, idź, rób to. Jeśli masz pomysł, aby odwiedzać ludzi od domu do domu, idźmy, róbmy to. Ale naszym celem jest zdobywać ludzi dla Chrystusa. Nie mogą dzielić ludzi w Kościele style, metody i programy. Każdy ciągnie w swoją stronę. Chcemy razem się modlić. Problem w tym, jaką formę przyjąć. Jak się modlić? Cierpi na tym życie modlitewne. Jeden woli głośno, drugi woli cicho. Jeden woli w językach, drugi woli wyrozumieniem. Każdy chce ciągnąć w swoją stronę. Tam już nie ma trwania w jedności. Wszystko jest duchowe. Ludzie się modlą, ale jeden w sercu narzeka, że jest za głośno. Drugi mówi, czemu jest tak cicho. Trzeci mówi, dlaczego on się modli w językach. Czwarty mówi, a on musi się tak zachowywać w modlitwie. Wszyscy skupiają się na detalach, na drobiazgach. Zapominają o tym, co jest sednem. A moim sednem jest modlić się. I to jest coś, co trzyma wizję w realizacji, w działaniu. I trzyma ludzi w jedności i zgodzie. Kiedy nie dbam o moje detale, o moje szczegóły, gdy pragniemy być ludźmi z wizją, objawieniem, to znajdujemy swoje miejsce. Mamy czas. Mamy środki. Gdy pragnę być człowiekiem, który żyje wizją Kościoła, zboru, to nic mnie nie zatrzyma. To nic mnie nie zatrzyma. Bo realizacja wizji Bożej jest ogromnym działaniem duchowej energii na moje życie, która się udziela. Jest to niesamowite posilenie. Dzień, w którym tracimy wspólny cel, to dzień, w którym tracimy moc do wspólnego życia w zgodzie i jedności. Kiedy jest więcej niż jedna wizja, jest podział. I to nie trzeba Kościoła, aby to odkryć. W jakiejkolwiek grupie społecznej, gdzie zaczynają być różne poglądy, jest podział, rozłam, niezgoda, porażka. Jedna wizja, jeden cel, to ma sens. To jest jedynie skuteczne. W jedności jest siła. W zgodzie jest moc i trwali w jednomyślności razem i Pan nakazał błogosławieństwu przyjść. Jeśli chcemy, aby Pan nakazał błogosławieństwu przyjść, musimy odsunąć na bok nasze własne ja, nasze własne koncepcje, nasze własne poglądy. Problem. Jeśli chcemy być w tej wizji jednego celu i trwać w zgodzie, problem jest w tym, że jest to podatne na ataki. To jest ten problem. Że zgoda i jedność będzie zawsze, zawsze atakowana. Diabeł będzie robił wszystko, aby do tego nie dopuścić. Będzie pobudzał ludzi, ich własne ambicje, aby coś zostało zburzone, nie istniało. Bo to jest dla niego ogromne zagrożenie. Grupa ludzi, szczególnie ludzi wierzących, Kościół, który umie się modlić jednomyślnie w zgodzie, trwa przed Panem, w zgodzie tak jak ci w Dziejach Apostolskich, jest dla niego niesamowitym zagrożeniem. On wie, że jest przegrany, że nie ma szans. Jeśli jakaś grupa ludzi zbierze się razem, będą jednomyślni, będą tracić w zgodzie, będzie to Kościół, wspólnota. Ludzi, którzy mają cel, wspólny cel, jest nie do zatrzymania. Diabeł przegra i przegrywa. W Ewangelii Mateusza, w 12 rozdziale, słowa Pana Jezusa Chrystusa, myślę, że mają swoją wagę i mają swoją prawdę zawartą w sobie. 12 rozdział, wiersz 25. Jezus, znając myśli ludzi, rzekł. 12 rozdział, 25 wiersz. Każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje. I żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. Zauważmy coś, że Pan Jezus powiada każde królestwo. Także Boże. Każde królestwo. Każde królestwo, wspólnota, grupa, która nie trwa w zgodzie i jedności, niszczeje i się nie ostoi. Taka jest prawda. Dlatego nosimy odpowiedzialność na sobie za Kościół. Ludzie, którzy nie chcą trwać w jednomyślności, mają swoje poglądy, mają swoje koncepcje, mają swoje cele, chcą te cele osiągać kosztem rozłamu, spustoszenia, niszczenia czegoś, poniosą za to odpowiedzialność. Rozdwojone królestwo to niekoniecznie ludzie bijący się ze sobą lub zadzierający ciągle koty ze sobą. Rozdwojone królestwo to takie, gdzie ludzie mają swoje pomysły. To jest rozdwojone królestwo. Mają swoje koncepcje. Widzą rzeczy inaczej. Rozłam nie tylko jest dlatego, że ludzie się pokłócili i pobili się na jakimś spotkaniu, tak jak to czasami nawet w parlamentach ma miejsce dzisiaj różnych narodów. Do rękoczynów dochodzi. Ale rozdwojenie, rozłam następuje także wtedy, kiedy każdy ma inny pomysł. Każdy by widział tę sprawę inaczej. Każdy ma swoją koncepcję, jak to zrobić. A nie potrzeba, żeby każdy, wystarczy, że dwóch lub trzech. Gdzie są dwie wizje. Gdzie ktoś inny zaczyna mieć inną wizję, zaczyna inaczej widzieć. To jest dramat. To jest kroczek po kroczku, doprowadzanie do czego? Do rozdwojenia. Każde królestwo niszczeje, gdy się rozdwaja. Nie ma dwóch wizji. W zdrowej grupie, która chce osiągnąć cel, musi być jedna wizja. Musi być jedna koncepcja. Musi być jeden pogląd, który Bóg wkłada w serca ludzi, przywódców Kościoła, liderów, których powołuje. Wkłada tą wizję w ich serce, aby tą wizją się dzielili, przekazywali ją dalej. I w oparciu o tą życie, o tą koncepcję, o taką drogę, może nawet nie jest doskonała, może ona nie jest do końca perfekcyjna, bo nikt nie jest doskonały i może inna wizja może by działała inaczej, ale jest taka wizja i tą wizję Bóg będzie błogosławił, gdy będzie jedność. Gdy będzie jedność. Gdy będzie zgoda. Gdy powiemy tak, zgadzamy się, Panie, Ty jesteś głównym, który nas jednoczy. Ty jesteś głową Kościoła. Ja jestem tylko palcem, nosem, uchem, okiem. Ty jesteś głową, Ty jesteś mózgiem, centrum. Ty jesteś naszym życiem, naszą nadzieją. Panie, wszystko wokół Ciebie się kręci. Tobie wszystko oddaję, wszystko Tobie powierzam. Do Ciebie należę, nic z tego, co ze mnie, wszystko to, co z Ciebie. I teraz zaczynamy iść. Mamy taką drogę, jaką mamy obecnie. Musimy iść razem. Królestwo nie może być rozdwojone. Każde królestwo, które jest rozdwojone, samo w sobie pustoszeje, niszczeje. Żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. Dlaczego małżeństwa, które mają konflikt ze sobą, nie potrafią żyć ze sobą, muszą się rozwieść? Dlatego, że każdy ciągnie w inną stronę. Każdy ma inną koncepcję. I dochodzą do miejsca, do punktu, w którym stwierdzają, że nie można iść już dłużej razem, że nie można razem żyć ze sobą. Nie umieją żyć w jedności, w zgodzie. Oto wszystko to jest zburzone i następują rozwody, rozbite domy, rozbite małżeństwa. Pan Jezus powiedział to 2000 lat temu, że żadne królestwo rozwojone samo w sobie nie ostoi się, pustoszeje, niszczeje. Ale Bóg pragnie, abyśmy byli królestwem zgody i jedności, którzy idą razem i trwają razem. Skupiają się na Mistrzu, na Jezusie Chrystusie. Pielęgnują realizację celów, które mamy obecnie. A mamy kilka celów, które chcemy realizować. Jeśli będziemy w tym, jeśli będziemy z tym, jeśli będziemy stali z tą wizją, którą mamy obecnie i to osiągniemy, sukces osiągniemy w tym działaniu jednomyślnie, pójdziemy dalej i Pan poprowadzi nas dalej. Jeśli będziemy działać na wspólne dobro, kiedy siostry nasze się spotykają i zachęcają i budują, kiedy będziemy aktywnie uczestniczyć w życiu spotkania małżeństw tego zboru, kiedy będziemy wspierać inne służby i agendy, które są, kiedy będziemy błogosławić muzyków, którzy grają, kiedy będziemy wspierać liderów starszych zboru, pastora i przywódców tego zboru, kiedy będzie jednomyślność, Pan nakaże błogosławieństwu, aby przyszło. Bo to jest obietnica tej księgi, nie moja. To jest obietnica Bożego Słowa. A gdy bracia i siostry w zgodzie mieszkają i żyją, osiągnijmy ten cel. Mamy wizję. To nie jest tak, że nie mamy wizji. Mamy wizję działania. Wizja jest jasno przedstawiona. Osiągajmy ten cel. Idźmy razem. Stójmy razem. Nie pozwólmy, aby królestwo było rozdwojone, bo ono niszczeje. Ale każde królestwo, które trwa w jedności i zgodzie, wspólnota, kościół, grupa, którzy trwają razem, nie ciągnie każdy w swoją stronę, ma wielką moc zwycięstwa, osiągnięcia celów, które Bóg nam wytyczył. A to jest tylko wstęp do tych rzeczy, które tworzą jedność. Dziś wspomnieliśmy dwa, za tydzień będziemy mówić o następnych. Jeśli się z tym utożsamimy, jeśli Pan położy nam to wspólnie na serce, jeśli Kościół będzie jedną całością, no nie ma innej drogi. Możemy sobie tłumaczyć, bo żyjemy w demokracji. Każdy ma prawo mieć swój głos. Każdy ma prawo. To widzicie, co się dzieje. Widzicie, co się dzieje w naszym państwie. Widzicie, co się dzieje w rządzie. Każdy ma swoją koncepcję. Każdy ma swój głos. Każdy widzi to inaczej. Każdy chce ciągnąć w inną stronę. Jeśli to dotknie Kościół, jest po Kościele. Nie ma demokracji. Demokracja jest wymysłem systemu tego świata. Jest wymysłem systemu tego świata. Każdy człowiek w zborze ma inną koncepcję, ma inną wizję. Dlatego te kościoły w Polsce takie słabe, rozdarte, ciągle skłócone. Ludzie stają mi, każdy wypowiada swoje, każdy myśli swoje, każdy chciałby swoje. Ludzie się kłócą, zaczynają nienawidzieć, obmawiają. Królestwo totalnie zniszczone, rozdwojone, rozproszone. Nie może osiągnąć celu, ale oni trwali. Wracam do punktu wyjścia. A oni trwali w jednomyślności i w modlitwach wraz z niewiastami. Razem. Byli razem. Chrystus ich łączył. Wizja, którą Pan Jezus włożył w ich serca, łączyła ich. Byli razem i trwali razem. I oto nagle Pan nakazał największemu błogosławieństwu, aby przyszło. I powstał szum jakby wiejącego wiatru. I oto Pan nakazał błogosławieństwu, aby przyszło. Błogosławieństwu napełnienia Duchem Świętym. Jeśli chcemy doświadczać takiej mocy, wszelkie nasze ambicje muszą zostać zburzone. Muszą ulec przemianie. Musi napełnić je pokora i uniżenie. Szacunek i jedność. Zgoda i wspólne cele. A wtedy Pan nakaże błogosławieństwo, aby przyszło. Oczywiście może być tak, że niektórzy w swojej knobności się w tym nie zmieszczą. Nie dadzą rady. Stara natura, ambicje będą mocniejsze niż uległość i pokora. I dobro Kościoła. I dobro Królestwa. I tak się dzieje wiele razy. I wiele razy doprowadzają ludzie do rozłamów. Apostoł Paweł o tym pisał. Już w pierwszym Kościele. Jeden mówił, był Pawłowy, drugi był Kajfasowy. Kłócili się ze sobą. Apostoł Paweł pisze do nich, jeszcze dziećmi jesteście. Jeszcze swojej dziecinności nie wyrośliście. Bo ciągle są zwady i kłótnie między wami. Nie macie wspólnej wizji. Nie macie wspólnego celu, nie macie wspólnego szacunku dla siebie. Ale Pan chce to rozniecić w naszych sercach. Pan to chce rozbudować, rozpalić w nas. Powstańmy, aby się modlić. Królestwo Jego, my jesteśmy Jego królestwem. To nie ja tu się liczę, nie ja mam tutaj jakiś ważny element w tym łańcuchu. Chrystus jest naszym najważniejszym elementem. A każdy z nas ma rolę do spełnienia. Jest Jemu potrzebny, jest dla Niego ważny. Każdy z nas, mający wiele niedoskonałości, nie mający doskonałości jeszcze, każdy z nas potrzebuje korekty, zmiany i naprawy. Każdy z nas, nawet w takim stanie, jest dla Boga cenny, abyśmy tworzyli tą jedność, zgodę, wspólnotę, gdzie Pan ześle swoje błogosławieństwo. Niech ten psalm 133 będzie taką pieśnią naszej modlitwy. Panie, dziękuję Ci za Twój Kościół. Dziękuję Ci za społeczność, wspólnotę. Panie, Ty mów do nas. Panie, Ty obudź nas. Panie, Ty porusz nasze serca. Ty, Panie, spraw, abyśmy trwali w jednomyślności, we wspólnocie. Panie, bo wtedy Ty ześlesz swoje błogosławieństwo. Ty, Panie, rozkażesz swojemu błogosławieństwu, aby przyszło. Ty go poślesz, Panie. Dziękujemy Ci, że to nam obiecałeś. I dziękujemy Ci, że Twoje błogosławieństwo jest dla nas. Że możemy być tutaj na ziemi błogosławieni. Ale Panie, Ty stawiasz ten warunek, aby Kościół Twój, aby ciało Twoje, Twoja drużyna, Twój zespół, Panie, trwał razem w jednomyślności, w zgodzie. Panie, abyśmy umieli szanować siebie nawzajem. Abyśmy umieli błogosławić siebie nawzajem. Abyśmy umieli uniżać się przed sobą nawzajem. Abyśmy umieli honorować, Panie, Twoje autorytety. Panie, prosimy o taką zgodę, o taki porządek w Twoim Kościele, aby, Panie, Twoje błogosławieństwo mogło przyjść. Prosimy o to, Panie. Ja dziękuję Ci za każdego brata, za każdą siostrę, za nas wszystkich, którzy tworzymy tą wspólnotę. Panie, proszę za sobą, proszę za każdym z nas, abyśmy byli ludźmi takiego serca wspólnoty, abyśmy tworzyli zwycięską drużynę, a nie byli tylko drużyną zwycięzców. Panie, abyśmy tworzyli zwycięską drużynę, zwycięski Kościół. Panie, abyśmy umieli być w tym zespole jedni z drugimi, połączeni Twoim Duchem. Panie, ja Ci dziękuję za to, że Ty to czynisz i że Ty mówisz do naszych serc, że Ty poruszasz nasze serca, Panie. I dziękuję Ci, że Ty masz wiele szczerych serc w tym Kościele, Panie, do których mówisz, które poruszasz, które budujesz, Panie, które scalasz, abyśmy mogli osiągnąć cel, który nam wyznaczyłeś. Panie, wierzymy, że, nie, że wszystko dobre przed nami, bo wszelki dar dobry i dar doskonały wstępuje od Ojca Światłości, Panie. Dziękujemy Ci za tą pieśń, dziękujemy Ci za to słowo z listu Jakuba. Dziękujemy Ci za obietnicę, którą nam dałeś, że jesteś Ojcem Światłości, od którego wszelki datek dobry i dar doskonały wstępuje. Ty zsyłasz swoje błogosławieństwo, Panie. Dziękuję Ci, Jezus. Chwała Tobie. Chwała Ci, Jezus. Panie, ja Ci dziękuję za Twój Kościół. Dziękuję Ci za Twój Kościół, Panie, za Twoje Królestwo. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteśmy Jego częścią. O, Panie, jaka to wielka odpowiedzialność. Jaki to wielki zaszczyt, ale także jaka wielka odpowiedzialność. Panie, dziękuję Ci, że możemy być Tobie poddani. Że możemy być Tobie oddani, Panie. Działaj w nas. Duchu Święty, działaj w nas. Działaj w naszych sercach. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, że łączysz nas z tym węzłem miłości, którego nic nie rozerwie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Halleluja. Panie, błogosław to słowo i dalsze jego przygotowanie i dalsze myśli, Panie. Spraw, Panie, aby to słowo przyniosło owoc, wielki owoc błogosławieństwa, Panie, Kościołowi, ciału Twojemu, Panie, ku zbudowaniu, ku zachęcie, ku motywacji, Panie, abyśmy mogli eksplodować Twoją mocą, Twoim błogosławieństwem. Panie, dziękujemy Ci za to. Chwała Ci, Jezus. Halleluja. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Halleluja.